Nowi aktorzy, nowi bohaterowie. Zapraszam Was na omówienie drugiej części serialu The Crown, właściwie jej 6. sezonu. I zaczynamy od 5. odcinka Willsmania. Cześć, z tej strony Anna Orkisz, Wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach, a teraz także po serialu The Crown. W tej serii, odcinek po odcinku, omawiam najnowszy, 6. i ostatni w sumie sezon serialu The Crown. Próbuję skonfrontować treść odcinków ze znanymi faktami, podać Wam ciekawostki z nimi związane i spróbować zrozumieć tok myślenia twórców. Zapraszam do wspólnego przeżywania ostatniego sezonu serialu The Crown. Jak zwykle zachęcam do dzielenia się przemyśleniami ze mną w komentarzach. W czwartek 14 grudnia miały premierę te ostatnie odcinki 6. sezonu serialu The Crown i już wiemy, jak kończy się cały serial, ale do tego dojdziemy dopiero za kilka dni. Dopiero za kilka dni, dlatego że dzisiaj omawiam odcinek 5, Willsmania. Podzieliłam ten dzisiejszy odcinek na kilka rozdziałów. Będę mówiła trochę o aktorach, którzy się zmieniają. Powiem Wam, o czym według mnie jest ten odcinek, no i Wasza ulubiona część, czyli czy tak było naprawdę. A zakończymy sobie takimi innymi rzeczami, które mi się podobały w tym odcinku. Jak zawsze zachęcam Was do zostawiania komentarzy, czy na Spotify, czy na YouTube i dzielenia się własną opinią na temat tego odcinka. Odcinek rozpoczynamy poznaniem nowego Williama. W tej roli Luthera Forda zastępuje Ed McVeigh. I to nie jest tak, że przenieśliśmy się kilka lat do przodu. Nadal jesteśmy w 1997 roku i najpewniej w październiku lub listopadzie. Także jeżeli oglądaliście, to mogliście się zastanawiać, czy to jest tak, że on aż tak bardzo wyrósł, ile lat posunęliśmy się do przodu. No właśnie, najdalej przesunęliśmy się od poprzedniego odcinka z pogrzebem księżnej Diany zaledwie kilka tygodni. I twórcy serialu tą zmianę aktora, który gra Williama, motywują tym, że wiedzieli, że w tych odcinkach wątek Williama będzie bardzo rozbudowany i że obok królowej to będzie główna postać reszty sezonu. Do tego trzeba było dojrzałości i odpowiedniej osoby na odpowiednim miejscu. Potrzebna była też ciągłość między tymi odcinkami, które oglądamy teraz, czyli na przykład odcinkiem 5, a odcinkami późniejszymi w tym sezonie, no więc postanowiono właśnie dokonać zmiany między tymi, powiedzmy, częściami 6. sezonu. Dla mnie to jest bardzo udana zmiana i tak, rzeczywiście, William jest drugą obok Elżbiety główną postacią tych odcinków i to już całej reszty, że tak powiem, tego 6. sezonu, aż do odcinka finałowego. To nie jest żaden spoiler, myślę, jeżeli tak powiem, bo nie będę Wam tutaj mówiła o szczegółach, ale rzeczywiście William jest bardzo mocną postacią. Myślę, że na pierwszym planie razem właśnie z Elżbietą. I obserwujemy dorastanie Williama, jego przemianę nastolatka w młodego mężczyznę, radzenie sobie ze stratą mamy, ale także dorastanie do roli następcy tronu. I od razu powiem, że mimo właśnie ograniczonego podobieństwa Eda i Williama, bo no oni nie są tacy, wiecie, identyczni i dużo takich też komentarzy słyszałam, kiedy były zaledwie zdjęcia wypuszczone, że no nie do końca jest taki sam, no ale okej. To mimo tego takiego podobieństwa ograniczonego, że tak powiem, no to Ed absolutnie zachwycił mnie w roli Williama. Według mnie świetnie oddał Williama to, jaki jest jego charakter, jaki klimat wokół niego panuje. Williama, którego oczywiście znamy z mediów, no bo ja, ani pewnie Wy prywatnie Williama nie znacie. Także jak dla mnie super, a słysząc głos Eda, ciężko byłoby rozpoznać, czy to prawdziwy William, czy Ed wcielający się w jego rolę, więc no ja jestem zachwycona tą rolą, jak mało którą w The Crown, także no uwielbiam. Możecie się oczywiście ze mną nie zgadzać. I to jest jakby plus tej zmiany, ale z drugiej strony ta zmiana jest tak nagła, że ciężko nam widzą uwierzyć w płynność akcji i tą małą przerwę czasową. To jest trochę dezorientujące i ja też sobie zadawałam to pytanie, ile czasu minęło i myślę, że wy też. No i dodatkowo, o ile jeszcze w roli Williama zmianę jesteśmy w stanie jakoś pojąć rozumem, to w przypadku Harry'ego to już jest zupełnie inna postać. W poprzednich odcinkach Harry miał niemal 13 lat i raczej taką dziecięcą energię. Nawet nie jakąś taką wybitnie nastoletnią, ale raczej taką dziecięcą i też tak był traktowany przez Dianę. A tutaj przed oczami staje nam nastoletni rozrabiaka, imprezowicz. Imprezowicz, który potajemnie serwuje drinki na rodzinnych imprezach i pije toast za Dianę. I ta postać pasuje do Harry'ego, ale myślę, że tak do co najmniej 15-letniego Harry'ego. I widać tutaj niemal gołym okiem inspirację z książki Ten drugi. O tym jeszcze powiem w kolejnych odcinkach, dlatego że tam jakby mamy wręcz dialogi z książki Ten drugi inkorporowane, wsadzone w scenariusz. Tutaj powoli czuć tą inspirację, czy sper po prostu jako materiał źródłowy, o może tak lepiej to ująć, ale no ten Harry, wyobraźcie sobie 13-letniego chłopca, który tak wygląda i zachowuje się jak on. No oprócz fryzury tam wiele brakuje, ale jeszcze Harrym myślę, że zajmiemy się w jakimś innym odcinku, bo jest go troszkę jeszcze w kolejnych odcinkach, chociaż nie jest absolutnie postacią pierwszoplanową. Tutaj William jak najbardziej jest pierwszoplanowy, a Harry jest tam gdzieś w tle. O czym właściwie jest ten odcinek? I już muszę Wam powiedzieć, że problem pewien, który mam z tymi odcinkami z szóstego sezonu, z drugiej części, jest taki, że te odcinki są naszpikowane, przepełnione, one wręcz pękają w szwach i to się wybitnie ogląda według mnie. Ja bardzo lubię takie mięsiste odcinki, ale z jednej strony w każdym z nich mamy tematy takie bardziej egzystencjonalne, mamy tematy, które często zamykają wątki z tych sześciu sezonów, mamy tematy polityczne czy aktualne, nawiązujące do wydarzeń, które wtedy działy się w Wielkiej Brytanii, politycznie czy społecznie, i mamy wątki, co działo się w rodzinie królewskiej wtedy. I one wszystkie są tak ze sobą mocno powiązane. Ja jestem fanką tego sposobu narracji, uważam, że to bardzo pasuje do tego serialu, ale problem, który mam, o którym wspominałam, jest to, że omówienia tych odcinków wcale nie są takie proste do przygotowania. No dobrze, więc o czym jest ten odcinek? Z jednej strony jest to odcinek o stracie, o żałobie, o tym, co przychodzi po tym początkowym szoku. To jest taka próba zrozumienia tego, co się stało, jak to się stało i dlaczego to się stało. Mamy kwestię rozpracowania złości na siebie i na bliskich. Kolejny wątek to relacja na linii ojciec-syn w rodzinie. I to jest motyw, który także ciągnie się przez niemal wszystkie sezony The Crown i tutaj znalazł taki serialowy koniec. To jest motyw oczywiście oparty na prawdziwych wydarzeniach, lecz w swojej materii jest to wątek kompletnie fikcyjny. Jest to też odcinek o tym, co działo się w rodzinie królewskiej i z samym Williamem po śmierci Diany. Więcej tutaj o tej Willmanii czy Willsmanii opowiem Wam za chwilę, czy naprawdę tak to wyglądało. I czwarta rzecz, o której według mnie jest ten odcinek, to jest odcinek o dorastaniu. O dorastaniu Williama do roli króla w The Crown w sześciu sezonach. Mamy przedstawione trzy historie osób, które w bliższej czy dalszej przyszłości mają odziedziczyć koronę. Każda z tych historii jest unikatowa, każda też ma swój ciężar. Mamy Elżbietę, na którą wszystko spada jak grom z jasnego nieba i rujnuje jej marzenia o rodzinnym życiu. Mamy Karola, który przez wielu, w tym przez własnego ojca, jest uważany za niewystarczającego, nie takiego, jakim być powinien, no i bardzo długo czeka na tą swoją koronę. I mamy Williama, który w dzieciństwie był narażony na trudną relację rodziców i w wieku nastoletnim stracił matkę. I każdy z nich na swój sposób w swoim czasie właśnie dorasta do tej roli i serial The Crown też to pokazuje. Jest to taki wątek, który może nie do końca zauważaliśmy w poprzednich sezonach, ale tutaj naprawdę ładnie on nam się przeciąga i domyka, myślę, w ostatnich odcinkach tego sezonu. Czy tak jak w odcinku było naprawdę, wasz ulubiony segment fakty czy fikcja? Nie, no po prostu będę próbowała prześledzić to, co możemy i oddzielić prawdę od fikcji i jak zawsze przypominam, że to, co robi The Crown, to jest trochę prawdziwych wydarzeń, które są prawdziwe i wydaje nam się, że wszystko wtedy jest prawdziwe i miesza to ze swoją interpretacją faktów rzeczywistości i zupełną fikcją, także no. Nie przywiązujmy się za bardzo do tego, co jest tam pokazane, ale dzisiaj powiem Wam, co z tego, co było w tym odcinku, było prawdą i wydarzyło się naprawdę. A przynajmniej tak nam się wydaje. Dobra, po pierwsze, William i Eton. Tak, William chodził do Eton od 1995 do 2000 roku, czyli kiedy zdarzyła się tragedia, to był mniej więcej w połowie szkoły. Eton było dla niego bezpiecznym miejscem. Tak jak w serialu, tak i w rzeczywistości, jego opiekunem i nauczycielem był dr Andrew Gailey, który został nawet zaproszony lata później na ślub Williama, więc musiał być lubianym przez niego nauczycielem. No właśnie, czy William dostał te wszystkie wiadomości? Na pewno uczniowie Eton składali mu kondolencje i wysyłali wyrazy wsparcia. Podobno było ich aż właśnie 600. I rzeczywiście takie kartki były Williamowi przekazane. Szkoła odbierała także duże ilości listów od fanów Williama z całego świata. Przynajmniej tak donosi, z tego co pamiętam, The Sun. I tutaj na pewno to było takie zainscenizowane, że tak powiem, bardziej i te wory jak niemalże do świętego Mikołaja leżące u niego w pokoju, to może była lekka przesada. Nie wiadomo, czy te kartki były przekazywane Williamowi, te z Eton tak, ale te z całego świata, kto to wie. Tutaj zdecydowanie twórcy próbowali pokazać ogromne zainteresowanie Williamem i szczególnie tych młodych nastolatek, młodym księciem, którego widziały w telewizji zaledwie kilka tygodni temu. I zanim przeniesiemy się w czasie kilka tygodni później do złotej rocznicy ślubu królowej i Filipa, to chciałam Was tylko poprosić o wsparcie mojego kanału, podcastu po królewsku. Nagrywanie tych odcinków w takiej częstotliwości, jak teraz to robię, jest naprawdę bardzo czasochłonne i wiem, że słuchacie, ale jeżeli moglibyście także zasubskrybować mój kanał na YouTube czy zaobserwować na Spotify, gdziekolwiek tego słuchacie, to by było naprawdę duże wsparcie dla mnie. Wiem, że szczególnie na YouTube ponad połowa z Was nie subskrybuje mojego kanału. Miło, jeżeli zostawicie także komentarz, wtedy te filmy są bardziej polecane do innych użytkowników, podcast może się po prostu rozwijać. A jeżeli macie ochotę wesprzeć mój projekt po królewsku materialnie, to serdecznie zapraszam do postawienia mi kawy. To jest drobna, jednorazowa darowizna, a ze środków zebranych tam zimą i wiosną dofinansowałam nasz wyjazd na koronację króla Karola i między innymi dzięki Waszemu wsparciu mogliście słuchać moich podcastów właśnie prosto z koronacji, a także oglądać relacje na Instagramie czy na YouTubie. Bardzo za to wsparcie zawsze dziękuję i bardzo, bardzo, bardzo je doceniam. Wracamy do naszej historii 1997 roku. Kilka tygodni później, pewnie od tego, kiedy William wraca do Eton, mamy złotą rocznicę ślubu królowej Elżbiety i księcia Filipa. Widzimy całą zebraną rodzinę, Widzimy przyjęcie, na którym Harry i William popijają szampana z filiżanek. To jest zapewne zmyślony wąteczek, ale mamy także zabawny dialog, w którym Karol poucza synów, kto z europejskich monarchów jak wygląda. I to jest taka rzadka okazja w serialu The Crown, kiedy w jakikolwiek sposób wspominane są inne europejskie monarchie. Wspominane są realne osoby i są opisywane w taki sposób, no z dystansem powiedziałabym, na przykład, że król Norwegii jest łysy i ma głowę jak jajko, a król Belgii wygląda jak dyrektor banku. Ja doceniam te żarciki bardzo mocno i ogólnie w tych odcinkach właśnie tej drugiej części szóstego sezonu jest sporo humoru, sporo komedii, właśnie takich smaczków i powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę fajne, takie rozluźniające atmosferę, a jednocześnie trochę dziwne, bo The Crown raczej nie kojarzy się nam z komedią, a tutaj mamy troszkę takich żarcików. Na pewno sposób nagrania tych odcinków także jest delikatnie inny niż w poprzednich, tak jakby bardziej współczesny. Kilka słów na temat realnego świętowania tych złotych godów w listopadzie 97 roku. Minęło 50 lat od ślubu Elżbiety i Filipa i mieli, tak jak wtedy, brali ślub w opactwie westminsterskim, tak i 50 lat później odbyło się w opactwie westminsterskim nabożeństwo, takie dziękczynne, powiedzmy, za te 50 lat, bardzo uroczyste. Odbyły się także różne przyjęcia, dwa co najmniej, bardzo oficjalne, z udziałem na przykład premiera Blaira czy premier Thatcher, także goście na najwyższym poziomie. I na jednym z nich występował, a właściwie przemawiał książę Filip, na drugim przemawiała królowa Elżbieta i podczas niego powiedziała na przykład, że Filip przez ostatnie 50 lat był jej opoką i siłą. Po angielsku słynne strength and stay. Także to są takie fajne przemowy, ciepłe, naprawdę... No naprawdę super się tego słucha i polecam Wam bardzo właśnie sobie te przemowy znaleźć na YouTube. Ja tak zrobiłam i wczoraj się totalnie w nich utopiłam. W sensie bardzo miło mi się po prostu ich słuchało. No dobrze. Były te przemowy, ale coś, co też było bardzo ciekawe, to rzeczywiście był to pewien taki swoisty zjazd europejskich rodzin królewskich, takich najbliższych właśnie Elżbiecie II i nawet powstał z tego portret, czy właściwie nie portret, obraz. Został namalowany obraz, jeżeli sobie wpiszecie w internet obraz 50-lecie tam ślubu Elżbiety i Filipa, no to zobaczycie, on może nie jest taki super szczegółowy, ale możemy tam rozpoznać wiele członków europejskich rodzin królewskich i dla mnie ma to taki po prostu klimat tych obrazów z początku XX wieku, gdzie mieliśmy różnych monarchów, różnych członków europejskich dworów, czy właściwie rodzin królewskich na jednym obrazie. Także warto tam zajrzeć. I w serialu ta rocznica... Ona jest gdzieś tam, mamy zahaczenie, tak, o tą rocznicę, ale to nie jest główna rzecz, jednak ten odcinek się skupia bardzo mocno na Williamie i mamy tą scenę, kiedy rodzina wysiada z samochodów, zmierzają na wspólny lunch z okazji rocznicy ślubu i tutaj zdecydowanie był to środek do pokazania rodzącej się coraz większej popularności Williama, tak? Te dziewczyny, które były zgromadzone w tłumie, krzyczały na Williama, znaczy nie na Williama, do Williama, machały i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście William był traktowany jak taka gwiazda pop, jak kolejny Beatles, tak jak powiedział jeden ze słynnych fotografów królewskich. Właśnie, czy William był kolejnym Beatlesem? No i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście tak, William ogromną popularnością się wówczas cieszył. Może w listopadzie 97 roku to jeszcze była rodząca się popularność, ale już w 98 roku no to absolutnie wybuchła. Zastanówmy się, jakie były powody tej mani, Williamu mani, Wills mani. Kilka było powodów. Pierwszy z nich, dość przykry, no to był pogrzeb właśnie mamy, czyli pogrzeb Diany. Ten pogrzeb był oglądany na całym świecie rekordowo, po prostu rekordowa liczba osób oglądała go na całym świecie. Było to niezwykle popularne wydarzenie tamtego czasu i wiele osób zapamiętało ten obrazek, jak William i Harry szli za trumną swojej mamy. Wielu ludziom było ich bardzo szkoda. Też w serialu było powiedziane, że dlaczego ci ludzie płaczą? Ci ludzie nie płaczą za Dianą, tylko płaczą nad Harrym i Williamem. To jest parafraza dialogu, który odbył się właśnie w czwartym odcinku. I rzeczywiście wielu osobom było bardzo szkoda chłopców, więc ich zapamiętali, ale też od tego czasu William nie był już tylko, brzydko mówiąc, taką dostawką do Diany w relacjach prasowych, ale zyskał własną prasową, medialną tożsamość. Ten pogrzeb był też okazją dla milionów młodych dziewcząt na całym świecie właśnie na zwrócenie uwagi na tego przystojnego 15-letniego księcia. Nie przeszkadzało, a wręcz pomagało także w tym wszystkim podobieństwo Williama do Diany, bo kiedy William właśnie był z takimi lekko dłuższymi blond włosami, pięknym uśmiechem, to bardzo ją wówczas przypominał. I dodatkowo jeszcze po tych wszystkich wydarzeniach właśnie z przełomu sierpnia i września 97 roku publika była bardzo zainteresowana rodziną królewską i tym, co się tam dzieje. Tak, mieliśmy ogromne zainteresowanie Dianą, taką lekką obsesję Dianą, miłość do Diany właśnie w tym czasie. I Diany zabrakło. I na kogoś ta fascynacja musiała się przenieść i padło tutaj na po prostu bardzo przystojnego nastolatka, który z jednej strony był bardzo przystojny, a z drugiej strony trochę było go szkoda. I w relacjach medialnych nieraz był zestawiany na przykład z popularnym wówczas młodym Leonardo DiCaprio, który dopiero co grał w Titanicu. Początek 98 roku to był już prawdziwy szał na Williama. William lądował nawet na okładkach gazet. I ja sobie zdaję sprawę, że to brzmi trochę dziwnie i brutalnie i tak niekomfortowo, dlaczego ta Willismania powstała, ale powstała. I z tego, co się orientujemy, no to jest zupełnie zrozumiałe, że Harry i William nie za bardzo lubili to zainteresowanie. No szczególnie tutaj mówię, że to zainteresowanie skupiło się na Williamie, też był starszy. I to zainteresowanie mogło im się potencjalnie kojarzyć z tym, co poniekąd doprowadziło do śmierci ich mamy, czyli ogromne zainteresowanie mediów jej osobą. William miał 15 lat. Był dość, jak wiemy z przekazów, nieśmiałym nastolatkiem. I o ile Diana dość wcześnie, że tak powiem, w swojej karierze w rodzinie królewskiej nauczyła się występować przed tłumami, świetnie się z nimi komunikowała, w dużej mierze cieszyła się ich zainteresowaniem, no to nie można tego samego powiedzieć o nastolatku, jakim był William. I o ile na nagraniach z tych momentów, na przykład z Vancouver, William rozmawia z zebranymi dziewczętami, przyjmuje kwiaty, ściska ręce, uśmiecha się, to tak naprawdę nie wiemy, co działo się w środku. W serialu nie mamy jakoś pokazanej szczególnie interakcji z właśnie z tymi dziewczynami, tak? Raczej narracja skupia się na niechęci Williama do tego zainteresowania. I patrząc tak już zupełnie po ludzku, no wydaje się to logiczne, że takie zainteresowanie mogło być przytłaczające dla 15-latka. No i właśnie ten wątek, czy tą hipotezę wybrali twórcy, aby rozwinąć wątki. Ale tak jak mówię, to, co dzieje się, czy działo się w głowie Williama, Harry'ego, Karola i to, co działo się między nimi, to są domysły, to jest fikcja, tak? Możemy się tylko domyślać, co się tam działo. Wyprawa do Kanady tutaj ma w sobie wiele takich rzeczywistych wydarzeń. Na przykład tłum witał rzeczywiście Williama i było ogromne zainteresowanie Williamem w tamtym czasie. Byli w centrum kosmicznym, czy wyjechali sobie na narty. Odbyło się także to ustawione zdjęcie z prasą Jednak no, myślę, że te zdjęcia, które realnie jakby były zrobione, były mniej pochmurne. O, może tak. Bardziej szczęśliwe i rzeczywiście te uśmiechy się pojawiały na twarzach. Co ciekawe, na wyjeździe narciarskim towarzyszyła im Zara, czyli córka księżniczki Anny. Ona też na niektórych zdjęciach jest. I niekoniecznie odbyła się ta popijawa Harry'ego Williama, którzy wówczas mieli, przypominam, 13 i 15 lat. W odcinku jesteśmy też świadkami wielu rozmyślań, rozmów czy nawet kłótni dotyczących relacji na linii Carol i William. Ważne jest to, aby pamiętać, że rozmowa właśnie Williama z Carolem, Filipem czy każdym innym członkiem rodziny to fikcja. I być może takie sytuacje miały miejsce, ale nie mamy na to dowodów. Możemy tylko wnioskować z tego, co wiemy, że rzeczywiście te relacje ojciec-syn w rodzinie królewskiej w ciągu ostatnich pokoleń nie były takie idealne, czy na przykład Filip i jego ojciec, no mniej więcej wiadomo, że tam ta relacja była trudna, czy relacja Karola z Filipem, no właśnie, czy relacja Karola ze swoimi synami, no oni rzeczywiście byli postawieni jeszcze w bardzo trudnej sytuacji utraty matki, ale mamy dość limitowane źródła na temat relacji w brytyjskiej rodzinie królewskiej pomiędzy jej poszczególnymi członkami. Wyjątkiem tutaj może być książka księcia Harry'ego, ten drugi, ale brytyjska rodzina królewska niezwykła obsmarowywać swoich własnych, personalnych relacji, że tak powiem, na forum publicznym. Raczej, jeżeli się wypowiada, no to tylko dobrze. I to, co widzimy w tym odcinku, to bardziej niż rzeczywiste perypetie ojców i synów, zamknięcie jednego z przewijających się przez wszystkie sezony serialu wątków. Mamy taki powrót do pierwszego, drugiego sezonu. Filip ma refleksję, jakim był ojcem, jakiego też miał ojca. Karol też tam coś tam myśli na ten temat. To się wszystko bardzo ładnie przez te 6 sezonów składa w całość i no i ten wątek znajduje takie kojące rozwiązanie, że tak powiem. Słyszałam też, że to jest bardzo męski odcinek. I wiele synów i ojców jest w stanie siebie w tych trudnych często rozmowach odnaleźć. Ja jako córka mogę powiedzieć tylko, że jako serial dramatyczny oglądało mi się to dobrze. Ta historia mnie też wciągnęła, no ale nie jest to historia o rodzinie królewskiej. Jedną z kulminacyjnych scen tego odcinka jest odwiezienie przez Filipa Williama do ojca. Do ojca Karola. Karol pracuje wówczas w ogrodzie. William podchodzi do niego i przytulają się, a Filip patrzy na to z oddali. No to jest taka wręcz biblijna scena. Zalatuje właśnie takim jakąś hagiografią i no jest też piękna na swój sposób. Prosta w swoim przekazie. Końcowe sceny to William, który jedzie odwiedzić grób swojej matki w Althorp. Diana jest pochowana na środku jeziora. Nie ma tam żadnego mostu. Trzeba właśnie tak jak w serialu dopłynąć łódką. No i tutaj mamy takie pogodzenie się właśnie z jednej strony z ojcem, z drugiej strony z matką i takie zamknięcie w pewien sposób wątku przeżywania przez Williama żałoby po mamie. Oczywiście jest to uproszczone, oczywiście jest to fikcyjne, fabularyzowane, dodramatyzowane i wszystko, czym jest The Crown. Jest to po to, aby pchnąć, że tak powiem, dalej fabułę. Niekoniecznie musi to odzwierciedlać prawdziwy proces żałoby księcia Williama. Pamiętajmy o tym. I na koniec kilka innych wątków, które przewinęły się przez serial, ale nie były głównymi wątkami. Po pierwsze, scena rozmowy Anny z Karolem na samym początku. No, bardzo mi się podobała. Bardzo się cieszę, że twórcy podtrzymują tę dobrą relację między rodzeństwem na ekranie, że jest to widoczne. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że we wszystkich scenach, w których Carol rozmawia przez telefon komórkowy, a nie ten na kablu, to jakoś się tak dziwię, że już jesteśmy w czasach, gdzie wszyscy mają komórki, albo prawie wszyscy, no bo Anna to raczej przez kabel rozmawia. Ale wiecie, że ja jestem fanką właśnie Anny i w ogóle wszystkich scen z jej udziałem, więc jak najbardziej jestem na tak. Drugi wątek to Kamila. I czy to prawda, że Carol i Kamila raczej unikali spotkań po śmierci Diany? Jak najbardziej tak. Przypomnijmy sobie, że przed śmiercią Diany oni coraz bardziej byli, że tak powiem, publiczni. Na przykład było to wielkie wydarzenie, ta wielka impreza z okazji 50. urodzin Kamili. No, po śmierci Diany zdecydowanie unikali wspólnych spotkań. Bardzo uważano na to, aby nikt ich tutaj nie przyłapał, aby nie zwracać na siebie w ten sposób uwagi. Byli zdecydowanie bardziej skryci ze swoją relacją. Po prostu publikacje w mediach na ten temat odbiłyby się bardzo źle nie tylko na wizerunku księcia, tak, że mogłoby to na przykład dać paliwo jakimś teoriom spiskowym, ale także na potencjalnych planach pary, które wiemy, jakie były, tak? Wiemy, że Carol zawsze chciał poślubić Kamilę, no dopiero to się wydarzy pod koniec tego sezonu. I jeszcze jedna rzecz, i to jest rozmowa Williama z Carolem, to jest ta taka kłótnia dłuższa, i tam Carol, albo raczej twórcy, słowami Carola odpierają wszelkie zarzuty i teorie spiskowe, jakoby rodzina królewska czy książę Carol mogli maczać palce w wypadku Diany. To jest bardzo dobitnie powiedziane, tak po prostu czarno na białym. W tym sezonie twórcy postanowili wiele rzeczy po prostu powiedzieć wprost widzom. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. To już koniec. Ja może słyszycie, mam jakieś przytkane zatoki, więc może dzisiaj mój głos był mniej głęboki, ale dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i za wspólne oglądanie serialu The Crown. Teraz właśnie przed świętami mam nadzieję, że pojawią się wszystkie odcinki omawiające odcinki The Crown. Odcinków naprawdę będzie sporo. Także zapraszam, jeżeli macie znajomych, którzy na przykład oglądają tak jak Wy The Crown, to wyślijcie im ten podcast czy inne odcinki mojego podcastu. Może się zainteresują i zostaną tutaj członkami naszej pokrólewskiej społeczności. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. No i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!